Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem, z wyciągiem z yerba mate. No ten, co państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
I teraz co ma być? Ameryka?
Tak, może być Ameryka, ale zanim Ameryka, to jeszcze przywitamy się z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim. Okazało się, że w Rumunii jest i internet, i prąd. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino. Tak, jestem w Bukareszcie tutaj. Wariuje internet.
Ale już się ustabilizował. Tak.
Już się ustabilizował. Siedzimy w takiej małej cukierence i słyszałem, jak rozmawialiście na temat Zełenskiego, Kaddafiego i kogoś jeszcze. My po drodze nie spotkaliśmy na naszej drodze żadnego Kaddafiego ani nikogo innego. Jedziemy. Tydzień temu rozmawiałem z Wojciechem Cejrowskim, stojąc na moście na granicy polsko-niemieckiej, a teraz mała kawiarenka w Bukareszcie z sympatycznym towarzystwo Janny Rawiklecha Rusteckiego i bardzo chętnie bym porozmawiał o przekopie.
A proszę, o przekopie. Ja świętuję, że ten przekop jest. Powinno być to już zrobione dawno temu, jeszcze za PRL-u. Patrzyłem, jeżdżąc do Krynicy Morskiej, że nie wpuszczają nas przez tę Pilawską, to albo trzeba odzyskać Królewiec i wcielić do korony polskiej, no albo trzeba przekopać w tym miejscu, które mamy obecnie, gdzieś naprzeciwko Fromborka albo Elbląga, który był kiedyś jednym z miast hanseatyckich i tam strasznie bogaci ludzie mieszkali. Dużo bardziej bogaci byli złotnicy, bursztynnicy w Elblągu niż w Gdańsku. No dopiero Ruscy, jak przyszli, to pograbili wszystko i zniszczyli te przepiękne elbląskie kamieniczki. A meble porąbali i popalili. Niemiec to zostawił z oszanowaniem, kiedy uciekał z Elbląga. No więc może drugie życie jakieś dla Elbląga albo trzecie się pojawi. Tylko cały czas zadaję pytanie i nikt mi nie odpowiedział na nie. Czy w tym przekopie jest się w stanie zmieścić statek pełnomorski, czy tylko jachty, kutry i kajaki i rowery wodne? Czy tam przejedzie tankowiec? Czy tam za pomocą pogłębiania stałego można utrzymywać dostęp do Bałtyku dla dużych jednostek? Bo na zdjęciach widziałem coś mikroskopijnego, powiem państwu.
Duże, zależy, co uznajesz za duże jednostki. Statki pełnomorskie z dużymi ładunkami mogą płynąć, ale oczywiście nie te największe. Wielki tankowiec nie wpłynie na zalew, ale też jakby wpłynął, to by jednak osiadł na mieliźnie, bo można pogłębić tor wodny, ale nie do takiej głębokości, żeby mogły tam wpływać tankowce czy wielkie oceaniczne statki. Niemniej,
tu się nie zgodzę, drogi Krzysztofie, gdyż kanał panamski jest zbudowany częściowo poprzez tereny bagienne, jezioro Gatun i tak dalej, i jest stale pogłębiany i tam pływają potężne jednostki przez kanał panamski. Nie płyną naokoło, żaden tankowiec nie płynie przez przylądek Horn, tylko płyną największe jednostki świata, jakie jesteście w stanie wyobrazić, przez bagna i po prostu stale tam pogłębiarki pracują nad tym, więc dałoby się pogłębić Zalew Wiślany.
Tylko jest pytanie, po co? Czy jest taka potrzeba, żeby wpływały tam te wielkie statki, skoro po drodze jest port w Gdańsku i port w Gdyni? Duże, rozbudowujące się porty, cały czas większe nabrzeża, cały czas te tory wodne są pogłębiane. Już za chwilę zresztą będzie stulecie portu w Gdyni, bo 100 lat temu podjęto decyzję, żeby go budować. Wybudowano i przez 90 lat nie wymagał żadnej naprawy, żadnej rekonstrukcji. Wszystko było... inżynierowie stanęli na wysokości zadania. Krótko mówiąc, wybudowali port marzeń. W tej chwili trochę jest potrzebna jakaś tam przebudowa po to, żeby jeszcze większe statki mogły wpływać, ale to one obsłużą część ruchu, a drugą część ruchu kiedyś w przyszłości za półtora roku albo za dwa lata zacznie obsługiwać port w Elblągu.
No i zadałeś pytanie po co, kiedy ja powiedziałem, żeby pogłębić ten tor i żeby duże jednostki wpływały do Elbląga. To jest bardzo dobre pytanie. Po co zbudowano ten przekop? Po co zrobiono ten przekop? Po co, czyli w jakim celu? Bo pytanie po co to jest takie, że niepotrzebnie. Natomiast ja pytam, w jakim konkretnym celu? Chciałbym poznać cele. Jak wielkie jednostki mają wpływać? Dokąd mają dopłynąć i co dalej? Jaki ma być port w Elblągu? Co my tam chcemy dostarczać do Elbląga? To, że mamy dwa porty, to mało. Powinniśmy rzeczywiście mieć trzeci jeszcze port, żeby przejąć trochę handlu, który może, nie wiem, na Białoruś się popchnie, czy gdzie tam skąd do Elbląga jest blisko. Porty Królewca to nie są klasyczne porty handlowe, tylko raczej baza wojskowa. No więc w jakim celu chcemy rozbudowywać ten Elbląg? I czy ten pierwszy przekop nam to gwarantuje, czy jest za mały dla naszych celów? Czy ktoś określił cele?
Żeby rozbudować port w Elblągu, żeby tam mogły wpływać statki, tylko uważam, ale mogę się mylić, tak, że największe statki tam nie będą mogły wpływać, bo i z powodu tego, jak wygląda i jak głęboko jest w zalewie, nawet po pogłębieniu tego zalewu, i z powodu tego, że być może to nie ma sensu, żeby te największe statki wpływały, ale ruch statki są różne i te mniejsze statki będą mogły dopływać do Elbląga. Nie mówiąc już oczywiście o tych żeglarzach i wszystkich innych kajakarzach.
Statki z czym będą dopływać? To, że ty nie wiesz i ja nie wiem, to jest niepokojące. Bo władza powinna się na bieżąco spowiadać, zanim wyda pieniądze, zanim wbije pierwszą łopatę. Już powinniśmy być upewnieni, że jest jakaś wizja konkretna. Jakiego rozmiaru statki z kontenerami będą przypływały? Czy takie statki w ogóle są opłacalne? Czy one kursują po Bałtyku? Czy jak w Hamburgu z wielkich statków oceanicznych się przeładuje na te mniejsze, dowozowe, to czy taki mniejszy wpłynie do Elbląga, żeby nie wszystko przez Gdańsk, bo potem to, że w Gdańsku czy w Gdyni można rozładować, to jest jedno, ale mamy za mało dróg z Gdańska, żeby to rozwieźć po kraju. I dlatego trzeci port byłby przydatny. Jak ja sprowadzam yerbę w 20-stopowym kontenerze albo 40-stopowym, dwa typy kontenerów, są duży i mały, z Paragwaju, no to albo w Hamburgu ten klocek zostanie przerzucony na mniejszy statek i dowieziony do Gdyni bądź do Gdańska, teraz być może mógłby dojechać do Elbląga i stamtąd drogami od Elbląga jechałyby towary do Białegostoku, zamiast się pchać przez wąski lejek wszystko z Gdańska i z Gdyni.
To ta twoja yerba na pewno będzie mogła dopłynąć do Elbląga i do portu w Elblągu.
A co ty się znasz? Kłopot jest jeszcze... Nie wiem, czy się znasz tak na tych statkach, ale kłopot jest jeszcze jeden. Otóż cały czas mi się bardziej opłaca ciężarówką z Hamburga do Łodzi, gdzie teraz mam magazyny yerby, niż drugim statkiem z Hamburga do Gdyni i do Gdańska. Bardziej mi się finansowo opłaca do Hamburga wysłać ciężarówkę, która ten mój kontira, który ten kontener weźmie na plecy i przywiezie po niemieckich drogach i polskich. Czyli coś jest nie tak ze Szczecinem, Świnoujściem i Gdańskiem i Gdynią.
Nie, musisz znaleźć taki statek, który ci go dowiezie do Gdańska.
Ale statki
to wtedy nie
są.
Będzie albo do Gdyni. Albo do Gdyni,
statki
a
są.
Nie do Hamburga. Bo dlaczego ty korzystasz z portu w Hamburgu, kiedy możesz skorzystać z portu w Gdyni?
Bo nie mogę, bo statki oceaniczne, duże, z Paragwaju przez tam do Montevideo trzeba dorzucić towar, bo Paragwaj nie ma dostępu do morza, albo do Buenos Aires. I duże statki towarowe z Ameryki Południowej ściągają towar wzdłuż wybrzeża, przepływają Atlantyk i lądują w Hamburgu. i stamtąd przerzuca się kostki na mniejsze statki, które wpływają na Bałtyk, cieślinami duńskimi i tak dalej, muszą się przesmyknąć i rozładowują te kostki w Gdyni, w Gdańsku albo gdzieś tam w Świnoujście, Szczecin. No i teraz finansowo i terminowo cały czas bardziej się opłaca i to przez wiele lat testuję. Odebrać ten mój klocek w Hamburgu. Więc czy jak będziemy mieli port we Elblągu, to czy to... Sprawdziłem.
Płynie. Sprawdziłeś Gdynię?
Sprawdziłem Gdynię i sprawdziłem Szczecin, Świnoujście. Sprawdziłem. Procedury też w Polsce są horrendalne. Bardzo długie i kosztowne. I taniej mi wychodzi zrobić to w Hamburgu. Bo u Niemców jak jest przepis, to szybko stawiają pieczątkę, bo jest przepis, to panu się należy. A w Polsce się zastanawiają tam na tym przejściu granicznym. No przepis jest, ale proszę, ale to tamto, siamto i owamto. A ja za stanie kontenera w Gdyni płacę za każdy dzień. Więc jak urząd się zastanawia, to port mnie kasuje.
Przerywam audycję. Na 20 sekund proszę nie przewijać. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną. Moja jest najlepsza. I co? I jajco. No jest najlepsza po prostu i sam ją piję. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
No więc ale, to są takie okoliczności.
No dobrze, to ja teraz zmienię półkę i powiem, no dobrze, gdzie twój patriotyzm w tym wszystkim? No to płacisz, ale port w Gdyni zarabia, a dzięki temu, że port w Gdyni zarabia, to jesteśmy bogatsi o to, co zarabia port w Gdyni. A tak to zarabiają Niemcy, a tak źle mówiłeś o Niemcach.
Mnie port w Gdyni nie płaci złamanego grosza. Natomiast
a ty masz płacić, ja jeszcze port w Gdyni ma ci płacić?
No powiedziałeś, że jeżeli port w Gdyni zarobi, to my zarabiamy. No ja nie zarabiam na porcie w Gdyni, więc mi się nie opłaca, że port w Gdyni zarabia, to gdzie jest mój zarobek?
Pośrednio zarabiasz. Dzięki temu, sposób? Że yerba dopłynie do portu w Gdyni, to wpłyną pieniądze do budżetu państwa,
Ale budżet państwa jest złodziejem.
Karabin nie jest złodziejem.
Budżet
kupimy
państwa
karabin
jest
i obronimy twoje sklepy w Białymstoku.
Nie.
I nie będziesz miał żadnego
budżet
kłopotu.
Tak,
budżet
państwa jest złodziejem.
Nie jest złodziejem. Nie
no
jest.
Dobra. To inaczej. Ja yerbę mam sprzedać ludziom, a nie ograbić tych ludzi. Jeżeli jest dużo taniej, z Hamburga w jeden dzień biorę ciężarówkę i ta yerba jest w moim magazynie. A statkiem do Gdyni jest dodatkowe 2 tygodnie czekania, aż się statek wykokosi i potem jeszcze kilka dni, jak nie 2 tygodnie, odbierania tego klocka w Gdyni. No to
no bo ty
taniej
chcesz przerzucać yerbę w Hamburgu. Nie przerzucaj w Hamburgu, płyń prosto do Gdyni.
Nie. Ja chcę przerzucać yerbę najtaniej jak się da, żeby mi w sklepie nie była za droga. I jeżeli Elbląg będzie tanim i sprawnym portem, to bardzo chętnie se do Elbląga podjadę z tą moją yerbą. Ale na razie pytanie, czy Elbląg będzie opłacalny, czy będzie sensowny, co będziemy wywozić również za pomocą Elbląga, bo gdybyśmy zamechu nie zepsuli i produkowali turbiny do normalnych elektrowni, w Chinach i w Indiach co tydzień nowa elektrownia węglowa. To moglibyśmy produkować turbiny do tych elektrowni. Do Indii mój wujek jeździł przez wiele lat, uruchamiał turbiny produkowane w zamechu. Gdybyśmy nadal robili turbiny, to statek by odbierał turbinę w Elblągu i by się pchało ją po morzu. To byłby złoty interes. Jeżeli Elbląg będzie na tyle dobrym portem, że mnie się będzie opłacało te klocki yerby sprowadzać przez Elbląg, to bardzo chętnie, proszę pana.
Tego, i wtedy byś kupował turbiny i wszystko byłoby pięknie, ale rzeczywiście zamek już nie produkuje turbin, więc nie ma tego problemu.
Nie istnieje już w ogóle. Tak, nie ma problemu. To jak mówimy o przewożeniu, to może opowiem wam radosną historię o tym, jak demokraci dostali w ucho za pomocą własnej ideologii w Ameryce. Zabawna historia. Otóż demokratyczne miasta zarządzane przez demokratycznych merów, tam prezydent miasta w Polsce jest, a w Ameryce jest no jakiś szef miasta, nieważne, gubernator stanu i mer miasta, powiedzmy. No i tam, gdzie rządzą demokraci, to oni poustanawiali miasta takie jak w średniowieczu, gdzie przestępca może się schować albo uchodźca przed prawem. Kościoły też były takim miejscem, jeżeli ścigali przestępcę, kieszonkowca albo zabójca. Jeżeli się schronił w kościele, to dopóki w tym kościele siedział, nie można go było wywlec siłą i mu zrobić krzywdy. No to kościół był azylem. I były też miasta w średniowieczu azylowe. I demokraci sobie wymyślili, że w związku z tym, że Joe Biden otworzył granicę i przez granicę z Meksykiem wlewają się, już się wlały za jego kadencji 2 miliony nielegalnych imigrantów, to demokraci na pokaz, żeby się pochwalić przed narodem i zdobyć głosy wyborcze, stworzą sanctuary cities, czyli takie miasta, gdzie możesz się schować i tam cię nikt nie będzie ścigał. Jesteś nielegalny, jesteś przestępcą z Meksyku, policja cię nie będzie ścigać, legitymować, nie będzie sprawdzała, skąd ty jesteś, tylko tam się możesz ukryć. I to są miasta typu Nowy Jork, Chicago, daleko od granicy. Gubernatorzy 3 stanów najbardziej zagrożonych nielegalną imigracją, czyli Arizona, Texas i Floryda dołączyła się do tego, zaczęli pakować tych nielegalnych imigrantów w autobusy albo samoloty i podwozić do tych miast typu Waszyngton. Wysadzili grupę imigrantów przed domem, siedzibą Kamali Harris, wiceprezydentki. Wysadzili przed Białym Domem, przed Kapitolem wysadzili i tak ich tam dowożą tym demokratom. I teraz demokraci się nagle oburzają, co my mamy robić z tymi ludźmi. No otworzyliście miasta azylowe, to se poradźcie. Chcieliście pomagać imigrantom, to se z nimi poradźcie. Ale najfajniejszy numer ostatnio był, kiedy gubernator Florydy, kiedyś to będzie chyba prezydent amerykański po Trumpie, samolotem przywiózł 50 wenezuelskich imigrantów na wyspę Martha's Vineyard. Mogli państwo tę nazwę słyszeć, bo to jest najbardziej biały kawałek Ameryki. Jeśli chodzi o współczynnik rasowy, to jest najbardziej rasistowska wyspa, jednocześnie najbardziej lewicowa. Formalnie należy do stanu Massachusetts. Po prawej stronie, tak na górę trochę, są dwie wyspy w Ameryce, Nantucket i właśnie Martha's Vineyard. I tam mają domy wszyscy ultrasi demokratyczni, najbogatsi. Między innymi Obama sobie tam dom kupił. I omawialiśmy ten jego dom, kiedy była konferencja klimatyczna kolejna, że gdyby Obama wierzył w to, że podniosą się oceany, to nie kupiłby za kilkadziesiąt milionów dolarów chałupki na wyspie, która będzie zalana zgodnie z przewidywaniami tych wszystkich klimatologów. No więc na tej wyspie są w zasadzie sami biali plus Obama. Domy po kilkanaście milionów dolarów to są takie, to jest wakacyjne miejsce. Niektórzy tam mieszkają cały rok, ale w zasadzie letnisko dla białych demokratów bardzo bogatych. I tam wylądował samolot z 50 uchodźcami przywiezionymi z Florydy i wpadli w amok, bo cały czas głosili, że tak, imigrantów trzeba przyjmować, na tym jest zbudowana Ameryka. A jak zobaczyli ich u siebie na podwórku, to powiedzieli, a co my mamy z nimi robić? Zaprosili wojsko i deportowali ich z wyspy do bazy wojskowej. To jakby państwu coś demokrata obiecywał jeszcze kiedyś, to proszę pamiętać ten obrazek cudowny, albo go sobie wygooglać i obejrzeć. Najpierw tam im dali herbatę jakąś, batony im dali na wyspie, na której się homary serwuje na stołach. Dali im batony najgorsze, niezdrowe, bo nie cierpią ludzi brązowych u siebie na wyspie. A potem wojsko na nich nasłali i wywieźli ich do bazy wojskowej.
I może w tej bazie jest im lepiej.
No, niż, a jeszcze nazwali ich śmieciami. Jeden z facetów, który komentował mieszkanie z tej wyspy, powiedział, przecież to jest tak, jakby spakować twój worek śmieci i postawić przez inną posesją. Floryda dostała tych imigrantów, to niech się nimi zajmuje. Przypłynęli na statku na Florydę. Czemu oni nam tu podrzucają tak jak worek śmieci od sąsiada? No to tak właśnie myślą. Więc może rzeczywiście jest im lepiej w bazie wojskowej, niż byłoby im na tej białej wyspie rządzonej przez demokratów.
Jak patrzę teraz na rumuńską ulicę i widzę, ile tu jest pustych domów, to ho, ho, mogliby tu przyjechać ci emigranci, je wyremontować i by mieli wspaniałe wille.
No tam też na tej wyspie oni powiedzieli, że nie mają miejsca dla tylu osób, gdy tymczasem tam całe hotele stoją, takie pensjonaty i jest 20 tysięcy wolnych łóżek, bo się sezon letni skończył i ci wszyscy bogacze wyjechali. Pokazywano też zdjęcia z kosmosu robione, jak Obama namioty ustawił na tej, ma ogromną, dosyć ładną posesję, ale też ogromną, rozłożystą, duży dom i tam jak urodziny swoje wyprawiał, to namiot na 1200 osób rozstawił i teraz ludzie komentowali, że no mógłby rozstawić ten namiot przynajmniej dla tych 50 ich tam ugościć.
A co na to Warszawa, Jaśmino?
Ja się tak przysłuchuję i co można powiedzieć, że po prostu po pierwsze nie sprawdziła się ta polityka migracyjna, no nie Joe Bidena, administracji, może tak Joe Bidena i jego administracji, i po drugie, że w Unii Europejskiej już teraz możemy zauważyć to samo, to znaczy polityka Niemiec, które już tak chętnie nie przyjmują uchodźców, a przede wszystkim też czy Niemcy, czy Hiszpania, czy Włochy, wszędzie tam dochodzą do głosu bardziej prawicowe partie, które są anty tym takim, tej polityce otwartych drzwi, no więc chyba po prostu mamy podsumowanie.
Wszyscy słuchają Wojciecha Cejrowskiego i studia Dziki Zachód.
Jacy wszyscy?
No, wszyscy politycy europejscy, którzy wygrywają wybory, czyli prawica europejska.
Ale prawica w Europie boję się, że nie istnieje. Istnieje coś, co, no bo jeżeli PiS nazywamy prawicą, a to jest partia socjalna, socjaliści, jeżeli o program chodzi, pomoce społeczne, tam subsydia i tak dalej, no i to nazywamy prawicą, to znaczy, że prawica nie istnieje, bo najbardziej na prawo jest socjalistyczna partia PiS. Taka w zasadzie trochę centrystyczna i populistyczna mocno, bo się odwołuje do dużych mas ludzkich za pomocą pieniądza, który rozda.
Nie, chyba
no to moim
jest
zdaniem
taka...
nie ma prawicy w Europie.
Taka pora, że musimy sobie wszyscy podać teraz prawicę, bo w Bukareszcie godzina 20 wybiła, w Warszawie 19, a w tej Arizonie nigdy nie wiadomo, która jest godzina, bo tam nie mają zegarków.
Bukareszt jest, u nas tutaj jest 10.
Natomiast... To 10 godzin różnicy.
Dlaczego jest godzina różnicy? O to chciałem zapytać. Między Polską a Rumunią.
Telefon do przyjaciela. Wiesz, w innym miejscu jest Rumunia niż Polska. To jest nad Morzem Czarnym, a Polska nad Morzem Bałtyckim i tam jest przekop, a Jaśmina jest w Warszawie, niedaleko kolumny Zygmunta, a Zygmunt ze Szwecji do Polski przyjechał i tak to wszystko krąży po tym świecie.
Tak, ale stoi w złą stronę. Ktoś mi opowiadał, że on był szabelką w stronę Moskwy, a kazali go przekręcić po wojnie.
To dobra, Haniu, Buda. Jaśmino?
No ja tylko mogę podziękować za rozmowę i życzyć tutaj spokojnego wieczoru, a tam spokojnego i dobrego dnia.
Idę do roboty, a ty przywieź jakieś wino z tej Rumunii. Podobno mają okropne, więc sam nie kupię, bo jestem kutwa. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę.
Dziękuję.
Studio Dziki Zachód.